Pani Miro, jeżeli chcemy lepiej komunikować się, jeżeli ktoś w czasie naszej rozmowy stwierdził, o, może ja mam jakiś problem z komunikacją. Oczywiście komunikacja to są zawsze przynajmniej dwie osoby, prawda? Więc tu trzeba wypośrodkować tę winę. Ale jeżeli dojdę do takiego przekonania, że może też ja mam jakiś problem z tą komunikacją, jak postawić diagnozę, na czym polega mój problem i od czego zacząć, żeby poprawić tę komunikację?
Ja zdecydowanie zaczęłabym rzeczywiście od takich warsztatów, chociażby takich, jakie ja prowadzę.
Właśnie za chwilkę o tych warsztatach też powiemy.
Tak, bo mnie się wydaje, że przede wszystkim rzeczywiście trzeba jakby pójść na, po prostu teraz jest bardzo dużo, rzeczywiście jest bardzo bogata oferta różnego typu warsztatów, bo wie pani, bo tutaj trzeba rozdzielić pewne dwie sprawy. Komunikacja jakby jest pierwszoplanowa, ale za komunikacją też stoją takie rzeczy, które są związane z pewnymi takimi niedoleczonymi obszarami w nas. Obszarami zranień, obszarami mechanizmów obronnych, tego, czy co wynieśliśmy z dzieciństwa, czy co wynieśliśmy naprawdę z trudnych związków, pewnego niedowartościowania, że po prostu w pewnych aspektach, nie wiem, nie mamy wiary w siebie. I to są takie kawałki, bym powiedziała, trochę terapeutyczne. I właściwie z jednej strony jest taka psychoedukacja, czyli takie zwyczajne warsztaty właśnie, gdzie można uczyć się empatii, umiejętności empatycznych, komunikacji empatycznej, tak jak w porozumienie bez przemocy, czy tak jak są różne treningi asertywności, różnego typu warsztaty komunikacji. Teraz są takie warsztaty, teraz jest dużo też rekolekcji, które po prostu, na których to rekolekcjach też jest taki kawałek, że tak powiem, warsztatowy. Dużo o tym mówi, różni ludzie o tym mówią, więc to jakby jest pierwsza sprawa. A druga sprawa to rzeczywiście czasami trzeba sięgnąć głębiej, czyli w takie miejsca pójść na przykład, gdzie też sięga się terapeutycznie w głąb, czyli takie miejsca jak warsztat 12 kroków na przykład, czy jak spotkania różnego typu. No pierwsze z brzegu to przychodzą mi takie różne wspólnoty, jak typu, wspólnota A, no to już jest jakby dla ludzi, którzy mają konkretny problem. Na przykład warsztat 12 kroków to jest dla ludzi, którzy jakby mają pewne problemy w wielu obszarach, bo przecież nawet jeżeli ktoś ma, takie problemy, gdzie rzeczywiście nie panuje nad pewnymi obszarami swojego życia i to niekoniecznie muszą być jakieś uzależnienia, ale na przykład jest zbytnia emocjonalność, czy zbytnia drażliwość, to też warto się temu przyjrzeć tak trochę terapeutycznie. Ale to już w moim przekonaniu to jakby jest, zazębia się, natomiast ja bym zaczęła właśnie od takich właśnie od warsztatów dla rodziców. Teraz jest bardzo dużo takich możliwości, bo są i są w kościele, ale są też po prostu takie warsztaty typowo psychologiczne. Właśnie Faber-Maslisz, jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. One są bardzo dostępne w całej Polsce, te warsztaty. Są warsztaty robione przez inne stowarzyszenia, czy różne są. W każdym razie, jak człowiek chce się zobaczyć jakby psychologicznie najpierw, czy z punktu widzenia psychologicznego moja komunikacja jest poprawna. Ale pani Malwinko, ta psychologia nie wystarczy. Chcę pani powiedzieć, że ja przez wiele lat psychologicznie, że tak powiem, się kształciłam i to nie było dla mnie jeszcze na tyle takie mocne, żebym ja pewne nawyki przezwyciężyła. Dopiero świadomość, że w komunikacji objawia się Bóg. To znaczy, może się objawić. To znaczy, komunikacja jest terenem działania Ducha. Ducha Świętego, że komunikacja nie jest tylko psychologiczna. Komunikacja ma wymiar duchowy i możemy otwierać się na działanie właśnie dobra, a możemy niestety otwierać się na działanie zła. I w tym momencie, jak ja to sobie naprawdę tak bardzo czytelnie uświadomiłam i jest to nazwane błogosławieństwem i przekleństwem. Biblijnie jest to tak nazwane.
To ukuła pani taki termin, tak, błogosławiąca komunikacja.
Połączyłam po prostu jakby ten wymiar psychologiczny z wymiarem teologicznym i z tego wyszła błogosławiąca komunikacja. Na początku, jak prowadziłam te warsztaty, to najpierw było błogosławieństwo i przekleństwo w wychowaniu, ale później pomyślałam sobie, że nie będę tak tego przekleństwa już tutaj w nazwie dawać, bo ono i wiadomo, że jest, ale trzeba się koncentrować i drogowskaz mieć na tą komunikację błogosławiącą, a ta złorzecząca, żeby rzeczywiście jakby ograniczać jej zasięg, w ogóle ograniczać swoje komunikaty, które mogą osłabiać, Oczywiście czasami takie komunikaty mówimy i też no, nie trzeba sobie tak jakoś, prawda, mieć do siebie pretensji. Może się coś, że tak powiem, nam, że tak powiem, polecieć, prawda?
Ale wyciągnąć wnioski trzeba.
Tak, trzeba wyciągnąć wnioski, czasami trzeba przeprosić, czasami być może trzeba na spowiedzi rzeczywiście Pana Boga tutaj przeprosić za jakby swoje niecierpliwości, ale jakby on, wiadomo, no, to się może zdarzyć. Przeprosić Pana Boga, przeprosić człowieka przede wszystkim, prawda,
do którego też
zadośćuczynić, dokładnie. I po prostu tak się dalej kształtować, żeby pomimo wszystko mieć jakąś kontrolę i żeby coraz więcej tego światła wpuszczać w naszą komunikację, żeby coraz częściej się jakoś tak umieć dyscyplinować, żeby umieć coś czasami przemilczeć, powściągnąć się w komunikacji, żeby nie zareagować od razu. To jest wielka sztuka rzeczywiście, to jest duży stopień rozwoju duchowego, żeby od razu nie odpowiedzieć, bo jest reakcja, tylko żeby się zatrzymać, że nawet jak coś nas bardzo dotknie, to nie wiem, przespać się z problemem i następnego dnia zareagować, a w danym momencie po prostu, bo to jest ogromna pułapka. I ja sama po sobie wiem, jak to łatwo przychodzi, że jeżeli jest coś takiego, co dotknie, to tak łatwo jakby przychodzą te słowa takie właśnie, które nie pomagają później w relacji, tylko właśnie ranią i potrafią tą relację, oddalają ludzi od siebie.
Seneka mówił, najlepsze lekarstwo na gniew? Poczekać.
Dokładnie, a to jest tak bardzo trudne, ale odkąd mam na przykład i myślę, że też rodzice, jak na warsztacie o tym mówimy, jaka to może być destrukcja, kiedy właśnie nie czekamy i kiedy odpalamy właśnie tymi trudnymi komunikatami, że to jest tak nieopłacalne, że to tak niszczy, że rzeczywiście zyskuje się naprawdę motywację i zyskuje się taką naprawdę pomoc, żeby iść w kierunku tego właśnie błogosławieństwa, błogosławienia przez komunikację. Także to tak dyscyplinuje, tak się, że tak powiem, oznacza w świadomości, że komunikacja ma wymiar błogosławiący, albo niestety nie. I łatwiej wtedy się powściągnąć.
Jeden ze świętych tak ładnie powiedział, że my możemy być jedyną Biblią, którą ktoś przeczyta. Czyli ten ktoś, kto nie sięgnie po Biblię, to my możemy być tą jedyną Biblią, którą on przeczyta. To jest taka piękna metafora. I właśnie komunikacja może bardzo nam w tym pomóc, byśmy byli dla kogoś taką Biblią.
Wie pani co, ja bardzo piękny ten cytat jest, który pani powiedziała, to piękne porównanie. Ja robię ewaluację na koniec warsztatów i ja właśnie pytam uczestników, czy uważają, że te warsztaty, które ja prowadzę, są też narzędziem ewangelizacji. I bo ja tak to widzę, że to jest narzędzie ewangelizacji, bo tak naprawdę to też jest taka praktyka duchowa, ćwiczenie swojej komunikacji. To też jest praca dla Pana Jezusa. To też jest wymiar naszego chrześcijaństwa, takiego naprawdę chrześcijaństwa duchowego, chrześcijaństwa żywego, że my możemy być dla drugiego człowieka ostoją, tą Biblią, o której Pani mówi, że ludzie, którzy po nią nie sięgną, albo nie sięgają jeszcze, albo nawet dla ludzi, którzy po prostu są może niewierzący, albo są zrażeni do Kościoła, że jeżeli my w tym momencie, jako osoby, które im towarzyszą, potrafimy być tacy przyjaźni, tacy przytomni, tacy konkretni, ale życzliwi, po prostu życzliwi, ale też stawiamy pewne granice, bo człowiek, który nie stawia granic, to też jest człowiek, który nie jest bezpieczny do końca, więc granice trzeba umieć postawić. Natomiast jeżeli robi się to w sposób przyjazny, życzliwy, z troską też o drugiego człowieka, że jego się też pyta, jak on się z tym czuje, czy może coś innego możemy mu w tym momencie zrobić, czy udostępnić, żeby on nie czuł się odrzucony, ale przede wszystkim ten szacunek, jeżeli szacunek przebija przez naszą komunikację, to wtedy ten człowiek czuje serdeczność, czuje wzmocnienie i dobrze się przy nas czuje, więc de facto my w jakimś sensie przynosimy mu Boga, bo Pan Bóg jakby chce ludzi podnosić, wspierać, chce ludziom jakby dawać ich godność, żeby ludzie czuli się godnie, więc jeżeli my jesteśmy tacy w obejściu z drugim człowiekiem, że my nie umniejszamy jego poczucia godności, tylko jakby trwamy, a nawet dostarczamy mu poczucia godności, to wtedy rzeczywiście jesteśmy taką żywą Biblią, żywym przekazem. No to piękne porównanie.
Powiedziała pani, że właśnie błogosławiąca komunikacja to praca na rzecz chrześcijaństwa, to praca na rzecz pokoju. Tak. I o tym koniecznie musimy powiedzieć, bo pani bardzo to podkreśla, że pracuje pani tak naprawdę, że pani praca jest tak naprawdę misją. Pani to czuje, pani zależy na tym, by o tym mówić. Nie po to, żeby wzbogacić się na tym, tylko właśnie po to, że czuje pani, że może pani w ten sposób ewangelizować. Taką posługę pani pełni, można powiedzieć. Tak. Piękną.
Tak, więc pani Malinko, jak ja się o tym dowiedziałam, że tutaj będziecie mieć też tą właśnie, bo
przecież... Kaplicę pokoju.
Tak, kaplicę pokoju. Ja te ołtarze drapikowskich, to już widziałam wcześniej, te, które pojechały tam w świat, do Kazachstanu i jak się dowiedziałam, że tutaj też będzie ta kaplica wieczystej adoracji właśnie od nich, to powiem pani, że poczułam ogromne poruszanie w sercu. I właśnie to jest rzeczywiście wiadomo, że żeby był pokój na świecie, to trzeba zaczynać od pokoju we własnym sercu. Żeby rzeczywiście umieć tworzyć dobre relacje, przede wszystkim w rodzinie, prawda? Żeby rodzina była miejscem, oazą pokoju, zrozumienia. Oczywiście wiadomo, że w rodzinie też się ścieramy i się kłócimy i się mamy różne momenty, ale chodzi o to, żeby rzeczywiście mieć za cel tą wartość bycia razem, wartość dochodzenia do porozumienia, wartość przezwyciężania tych kryzysów w rodzinie, w miejscu pracy, w swoim najbliższym otoczeniu, w swoim kraju, w Polsce, prawda, która przecież wiadomo, no jest niełatwa sytuacja. Ludzie się ścierają ze sobą, mają różne przecież swoje wartości, ale wie pani co, pokój wydaje się nadrzędną wartością, bo po prostu i pokój międzynarodowy, prawda, więc Marshall Rosenberg, ten z Porozumienia bez Przemocy, który po prostu też dużo mówił na ten temat o pokoju, o tym, żeby ze sobą rozmawiać, że jak ludzie się wysłuchają, to wiele konfliktów może być zażegnanych. W związku z tym mi też bardzo zależy na tym, żeby podkreślać, że nawet ludzie, którzy mają właśnie różne religie, różne poglądy, że tak naprawdę nie można niczego zrobić, jeżeli nie ma dobrych warunków do rozwoju i zawsze, jeżeli siadamy do dialogu, że dialogowanie, w ogóle Martin Buber powiedział, to taki właśnie filozof, którego też przywołują ci różni, tak jak w Porozumieniu bez Przemocy, powiedział, że rozmowa to jest dialog, którego końca nie znamy. I rzeczywiście czasami siadamy do rozmowy i wydaje nam się, że wiemy, co się w ogóle wydarzy, a okazuje się, że interakcja z drugim człowiekiem jest tak dynamiczna, tak kreatywna, tak nieprzewidywalna, że możemy w ogóle otworzyć nam się mogą rzeczy, drzwi, których w ogóle, o których byśmy nie pomyśleli. Możemy dostać jakieś propozycje, możemy w ogóle dowiedzieć się jakichś rzeczy, sytuacji, jakieś nowe możliwości. Także rzeczywiście w tym momencie, jak otwieramy się na drugiego człowieka, jak ja tego doświadczyłam przy kręgach naprawczych, bo ja też zajmuję się kręgami naprawczymi, takim właśnie dialogowaniem w kręgach naprawczych, to po prostu to jest coś przepięknego i jeżeli dajemy sobie po prostu, jeżeli wiemy, że ten drugi człowiek jest wartością i życie jest wartością, to i mamy w sobie ten szacunek dla inności, to dialogowanie może naprawdę przynieść bardzo piękne owoce. I oczywiście można zostać przy swoich wartościach, przy swoich po prostu jakby sprawach, przy swoich pewnych postanowieniach, ale kiedy wysłuchamy drugiego człowieka, to albo rzeczywiście on jakby bardziej nas zrozumie, albo my jego, albo jeszcze wymyślimy jakieś, czy wypracujemy rozwiązania, że po prostu wszystkie strony będą miały jakieś po prostu zadowolenie z tego i nie będą czuły się zdominowane. Także dialog jest bardzo ważny.